Umiłowanie braterstwo. Może mnie troszeczkę przeszkadza. Chciałbym widzieć was wszystkich. Sprawia mi ogromną radość, że mogę gościć wśród was, oglądać oblicza miłych braci i sióstr, z których bardzo wielu już widziałem, znałem osobiście, ale większość znałem was ze słyszenia. Tak jak braterstwo wiedzą, przyjeżdżamy z kraju waszych ojców, z kraju może wielu dla was jeszcze waszego urodzenia. Wiemy doskonale, że dziesiątki lat temu wyjechaliście z kraju swoich ojców po to, aby szukać chleba na tej ziemi, która okazała się dla was gościnna. I widzę z radością, że znaleźliście chleb, nie tylko chleb cielesny, ale przede wszystkim znaleźliście chleb duchowy. Ten chleb, dzięki któremu mogliśmy się spotkać właśnie w dniu dzisiejszym, możemy się spotykać. Wiemy, że łączy nas nie związki krwi, że pochodzimy z jednego narodu, narodu polskiego, ale ważniejsze związki krwi Jezusa Chrystusa przelanej na górze Kalwarii za nas wszystkich. Imię to Jezusa Chrystusa nas tu zgromadziło i łączy. I jeżeli mam ten przywilej przemówić do braterstwa, to chciałbym w pierwszym rzędzie przekazać wam to, co można z kraju do kraju przewieźć bez najmniejszych kłopotów. To, co żadni celnicy nie szukają, ale ani znaleźć nie mogą. Właśnie wyrazy braterskich uczuć miłości. Wyjeżdżając ze swojego zgromadzenia Ludu Pana w Białogardzie, wszyscy bracia naszego zgromadzenia prosili, aby was serdecznie pozdrowić. Dziękuję. Również bracia, z którymi widzieliśmy się jeszcze innymi, szczególnie starając się o wizę francuską, byłem u siostry Gumielowej. Prosiła szczególnie, żeby tu pozdrowić. Jest znana między wami i zna was. Również gościliśmy ostatnio u braterstwa Bachowskiego. Może nieliczni go znają, ale również tymi samymi uczuciami chrześcijańskimi darzy was. I te uczucia przesyła wam z głębi swojego serca. Dlatego proszę przyjmijcie jako te związki, które nas łączą. Tak jak Chrystus, pamiętamy, powiedział takie, że po tym was poznają, że iście uczniami moimi. Nie to, że to czy inne będziemy umieli, nie to czy inne będziemy nosili na szyi czy gdzie indziej, ale że miłość jedni ku drugim mieć będziecie. I ta miłość właśnie zgromadziła nas tu na tej sali. Ale może w chwili obecnej przystąpimy do tematu Słowa Bożego. Proszę mnie zrozumieć, że staję na tym miejscu z ogromną tremą, bo pamiętamy werset, który mówi, że jeżeli mówimy, to mamy mówić jako wyroki Boże. A więc nie to, co nam się podoba, tylko to, co Bóg chce, żeby było powiedziane. To, co jest zapisane w tej świętej księdze Słowa Bożego. Temat nasz nazwiemy sobie ze słów wyjątek z wydarzenia Starego Testamentu, z narodu izraelskiego, jeszcze gdy Izraela nie było. I temat nazwiemy walka Jakuba w Fanuel. A więc na pewno już wszystkim nam mówi sam tytuł wykładu, o czym będziemy mówili. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, 11 wersecie napisał nam takie słowa, że wszystko, cokolwiek działo się, cokolwiek było w poprzednio zapisane, to nie darmo się działo. Tylko wydarzenia te są ku naszej nauce, naszej lekcji i spróbujemy się nauczyć coś z życia Jakuba, z jego działalności i życia jego brata Ezawa. Wszyscy doskonale znamy. Historia ta jest zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział od 22 wersetu i dalej. Tam jest opisana ta walka Jakuba z mężem, którego nie znał. Gdy przystąpił do walki, nie wiedział, z kim się siłuje. Walka ta trwała dla niego bardzo długo. Ale w jakim momencie wydarzyła się, dlaczego była tak dramatyczna? I ta walka zmieniła losy nie tylko Jakuba, ale to była walka, która zapoczątkowała istnienie narodu. Imię zostało w ten czas zmienione Jakubowi z Jakuba na Izrael. Jeżeli mówimy o Jakubie i jego bracie Ezawie, wszyscy doskonale wiemy, że z tych dwóch mężów, najpierw dzieci, chłopców, to było zapowiedziane, nim jeszcze się urodzili, do matki, że w lonie twoim jest dwa narody. Dwóch chłopców, dwa narody pójdą z ciebie, ale starszy będzie służył młodszemu. I wiemy, że rodzi się pierwszy Ezaw, drugi Jakub. Ale ta wypowiedź Boża do matki, do Rebeki, zaciążyła z pewnością nad losami Jakuba i Ezawa. Bo wiemy, że w naszej dobie jest tak, że gdy kobieta czy mężczyzna jest chory, gdy z nim coś jest nie tak, idzie do lekarza. Ona jeszcze tej możliwości nie posiadała. Klęknęła na kolana, radziła się Pana Boga, co w jej łonie się dzieje. I wiemy, gdy się narodził tych dwóch chłopców, jeden był inaczej wyglądał. Ezaw był obrośnięty włosami. Jakub był inny. Ezaw był dzielnym myśliwym, a więc był bardzo takim żywym. On wiele znajdował się poza domem. Natomiast Jakub więcej przybywał i myślę, że więcej wpływu na niego miała matka, ojciec. On więcej przybywał około domu. Jeżeli mówimy, że nad losami Jakuba zaciążyła wypowiedź Pana Boga, to wydawałoby się, że może to mówimy na wyrost. Ale sięgnijmy do psalmu, do wypowiedzi Dawida. W psalmie 139, a 16 wersecie zapisane są takie słowa, które myślę, że mogą się stosować nie tylko do Jakuba. Te słowa podobnie stosował później w przyszłości apostoł Paweł do siebie. Ale myślę, że o sobie możemy, czytając cały ten psalm, a szczególnie ten werset, zastanowić się o swoich również losach. I mówi psalmista tak: oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To w ogóle nie jest w naszym przekonaniu dowód na istnienie przeznaczenia, ale to jest dowód, że Bóg jest wszechwiedzący. Zna na początku koniec każdego z nas, każdego człowieka. I gdy się w tym domu Izaaka narodzili ci dwaj chłopcy, długo oczekiwani, bo jak według zapisu Pisma Świętego Wanika, to Izaak czekał na swoich synów 20 lat. 20 lat dopiero po zawarciu związku małżeńskiego narodziły się chłopcy. I gdy porównamy jeszcze z zapiskami, kiedy umarł Abraham, to wynika jasno, że Jakub, Ezaw żyli i znali swojego dziadka Abrahama jeszcze. Bo gdy umiera Abraham w wieku 175 lat, to Jakub i Ezaw mają już po 15 lat. Myślę, i może to być dla nas nauką i lekcją, że Abraham bardzo wiele mówił do swoich wnuków, nauczał. I w naszym życiu często tak widzimy, że gdy nam się rodzą dzieci, jesteśmy zagonieni i pracujemy. Może często nie mamy i może i zaniedbamy obowiązków wychowania, tłumaczenia im o Bogu, o obietnicach. ale często obserwuję u nas w Polsce, że później nadrabiają to dziadkowie w stosunku do swoich wnuków, że ten czas, gdy mają, te obietnice Boże, jakie posiadają, to starają się bardzo mocno wszczepić swoich wnuków i często to im się udaje. Jeżeli czytamy tą historię, ta historia życia Jakuba i Ezawa jest bardzo pięknie opisana. Bardzo często występują dramatyczne wydarzenia w ich życiu. Nie opisuję szczegółowo każdego życia, każdego dnia rozwoju tych chłopców. Natomiast mamy zapisane takie momenty zasadnicze. Takim zasadniczym momentem było dzień, gdy Ezaw, będąc na polowaniu, wraca z polowania, jest tak ciężko spracowany, że głodny. Natomiast w tym czasie wynika z tego, że Ezaw musiał przestrzegać w tym dniu postu, natomiast Jakub znajdował się przy potrawach. I stąd oferta, prośba Ezawa do Jakuba, daj mi jeść, daj mi soczewicy. Jakub jest przebiegły. Pamiętamy, jeszcze będziemy mówili, że imię Jakub znaczy co? Trzymający, zapięte lub podchodzący. On może nie jest taki dynamiczny, nie ugania się gdzieś po pustyni za zwierzętami, nie poluje, ale jest przebiegły. Mówi, dobrze, ja tobie dam jeść, ale ty mi sprzedaj pierworodztwo. A Ezaw odpowiada, cóż mi po pierworodztwie, skoro ja jestem bliski śmierci. I wiemy, że Ezaw sprzedaje pierworodztwo. Myślę, że od tego dnia Jakub obserwował obowiązek postu w tym dniu. Natomiast Ezaw już był zwolniony z tego. Tak się te losy tych dwóch braci zaczynają gmatwać. Zaczyna narastać nieprzyjaźń między nimi. Ze strony szczególnie Ezawa do Jakuba. I tak jak poszczególne rozdziały opisują, że w końcu dochodzi, i to pisze 28 werset, rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, że Izaak był już człowiekiem starym dosyć, podeszłym wieku, ale nie to jeszcze było może takie ważne, jak to, że był człowiekiem niewidzącym. Zauważmy, Izaak jest patriarchą, mężem Bożym. Do Izaaka były powtórzone obietnice abrahamowe, ale zauważmy może dla nas, szczególnie dla tych, którzy cierpimy w jakiś sposób, którzy jesteśmy dotknięci tą czy inną chorobą, że Bóg tak różnymi losami ludzi kierował. I ten mąż Boży był niewidomy. I w ten czas dochodzi, mówi Izaak, poczuł się gorzej i mówi, wola swojego syna nie uznał, wynika z tego Izaak, że Ezaw sprzedał pierworodztwo, wola swojego syna i mówi, idź, upoluj mi zwierzę, przygotuj mi potrawę, jaką ja lubię, a ja, nasyciwszy ci się, będę ci błogosławił. Ale czuwa ciągle nad tym wszystkim, jak gdyby w znaczeniu dla Jakuba, jako dobry duch dla niego, matka jego Rebeka. Podsłyszała tą rozmowę ojca i z synem. I gdy Ezaw idzie na polowanie, ona wzywa Jakuba i namawia do czynu. Do czynu, który byśmy w swojej ocenie takiej moralnej powiedzieli, że jest piękny, no chyba nie bardzo. Oszukał swojego ojca, bo po odpowiednim przebraniu się, przygotowaniu potrawy przez matkę, która dobrze znała, co lubi jej mąż, przychodzi i mówi, że jest Ezawem. Wykorzystał Jakub, zabiera błogosławieństwo swojego brata Ezawa, ale przede wszystkim oszukuje swojego ojca niewidomego. Wiemy, że jeżeli ktoś oszuka jeden drugiego, jest to negatywnie oceniamy, ale tym bardziej negatywnie, jeżeli się oszukuje człowieka niewidomego, bezradnego. Ale zauważmy, że na żadnej stronicy Pisma Świętego nie ma zapisane, że to czyn jest niegodny. Widocznie, tak jak czytaliśmy ten werset z psalmu, że tak Bóg po prostu kierował tymi losami tych dwóch mężów, że w tych mężach rozwijało się to, co miało później nastąpić. I błogosławieństwo, jakie daje Izaak swojemu synowi w jego mniemaniu Ezawowi, a faktycznie Jakubowi, jeżeli byśmy przeczytali, są typowo błogosławieństwami ziemskimi. Niech ci Bóg błogosławi, ale w tych rzeczach ziemskich. Jeszcze Izaak nie nawiązuje w tym błogosławieństwie pierwszym do obietnic abrahamowych. Daje błogosławieństwo ziemskie, doczesne. I Jakub jest ciągle takim młodzieńcem, jest człowiekiem, jak gdybyśmy powiedzieli, no teraz określamy, takim światowym. Jeszcze nie jest naprawdę tym, którym później się staje i zauważymy, jaka ta przemiana w tym mężu, w tym Jakubie przechodzi. Wiemy, co nastąpiło po tym, gdy wrócił Ezaw, że gdy przyszedł, a usłyszał Jakub, Izaak, przepraszam, głos swojego syna Ezawa, to wtenczas wiemy, że aż się przeląkł, jest zapisane. I pyta się, a któż był przed tobą? Kto zabrał błogosławieństwo? I ten dramatyczny moment płaczu Ezawa i prośby. Ojcze Izalit, jedno masz błogosławieństwo? Prosi, błogosław i mnie. Izaak błogosławi również swojego syna Ezawa, ale mówi, panowanie już oddałem twojemu bratu Jakubowi, cofnąć nie mogę. Błogosławieństwa przekazałem Jakubowi, ale również pobłogosławił, żeby tłustość ziemi była dla Ezawa. I nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy teraz na te narody, z których poszli, które poszły z tych dwóch mężów, zobaczymy, że wypełniło się dosłownie błogosławieństwo Izaaka w stosunku do Ezawa. Tłustość tej ziemi, czy tą tłustością ziemi prawie większa część świata nie porusza się. Takie były wypowiedzi, wydawałoby się nic nieznaczące, ale w konsekwencji mają bardzo wielkie wymowę i gatunek. Ale po tym Ezaw znienawidził swojego brata Jakuba tak mocno, że postanawia Jakuba zamordować. Mówi, dosyć. Kupił podstępem pierworodztwo, zabrał należne mi błogosławieństwo. Mówi, zbliża się żaloba, po dziadku moim zamorduje Jakuba. Ale z kolei znowuż ta sama matka Rebeka czynna jest, dowiaduje się i wywiera presję na syna i męża, żeby odprawić Jakuba do swojej rodziny, z której pochodziła, do Syrii. I tu czytamy, odczytamy sobie te wersety. 28 rozdział od 1 do 5 wersetu mówi tak. A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek chananejskich, bo Ezaw się już ożenił i jest powiedziane, że córki te, synowe, strasznie dokuczyły Rebece. Mówi, ale wstań, idź do Padam Aram, do domu Batuela, ojca matki twojej i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej. I teraz zauważmy błogosławieństwo. A Bóg Wszechmogący, niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś się stał zgromadzeniem ludów. Niech ci da błogosławieństwo Abrahama. Niech ci da błogosławieństwo Abrahama. Poprzednio jeszcze o tym nie mówił. Tobie i potomstwu twemu, nie Ezawowi, ale tobie. Po tobie, abyś posiadł kraj, w którym przybywasz jako gość. a który Bóg dał Abrahamowi obietnicę. I wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Paddan Aram, do Labana, syna Betuela, Aramejczyka, Syryjczyka, jak Biblię inne tłumaczą. I znowuż, jeżeli obserwujemy, dochodzi do tego, że Jakub wychodzi z swego domu rodzinnego, zostawia wszystko. Wychodzi i jak na innym miejscu później będzie mówił sam, że wyszedłem i przyszedłem do ziemi syryjskiej, tylko o tym kiju. Wyszedł od swojego ojca, szedł. Nie opisuje, żeby miał jakichkolwiek sług, prawdopodobnie samotnie. I dochodzi do tego znamiennego momentu, gdy przychodzi do Betel. No, później tą nazwę taką dał. Przychodzi na jedno miejsce. Dzień się chyli ku wieczorowie. Jest utrudzony drogą, postanawia się położyć, zasnąć. Kładzie sobie poduszkę pod głowę, ale w postaci kamienia. Śpi z pewnością bardzo spokojnie i smacznie. I pamiętamy ten wspaniały sen, jaki się śnił Jakubowi. Bóg tu działał przez sen. Śni się Jakubowi drabina i aniołowie wstępujący i wstępujący do nieba. A u góry widzi samego Pana Boga. Gdy się obudził z tego snu, zaczął się zastanawiać, cóż by to znaczyło. Przywiązywano wówczas uwagę do snów. I nic mówi, jedynie to jest miejsce, to jest dom Boży. A tu jest brama. I wiemy, że czyni w tym miejscu w Betel ślub. Czyni ślub, ten kamień, na którym śpi, oblewa oliwą. I jak czytamy 20 werset 28 rozdziału do 22 mówi tak. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. Zauważmy, jeszcze nie mówię, że Pan jest Bogiem moim, tylko stawia warunki. Jeżeli Ty, Panie Boże, będziesz w drodze ze mną, jeżeli tam mnie będziesz błogosławił, ja się wrócę, a Ty mnie będziesz Bogiem. I powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Składa ślub, dobrowolny ślub ze swojej strony. Dalsza droga nie jest opisana. Jest opisany już moment, gdy przychodzi do miejscowości, w której mieszka Batuel. Wiemy, podobne spotkanie jak później Mojżesza, ale i tu zaproszenie do domu. I zaraz, jak gdyby od pierwszego wejrzenia, zakochuje się w jednej z córek swojego wuja, w Racheli. Ale warunki jego wuj stawia mu dosyć ostre. Przyjmuje go do domu, ale mówi, no darmo to nie będzie, dam ci córkę, ale słuszni. I wiemy, że służy za Rachelę faktycznie nie 7 lat, a służy 14 lat, bo Laban go oszukuje. Znamy tą historię. Nie to jest najważniejsze. A więc już mija 14 lat w służbie za same żonę. Następnie Laban, widząc, że Bóg poprzez Jakuba błogosławi i jemu, wysuwa propozycję. Rodzą ci się synowie, powiększa ci się rodzina, a więc służ mi jeszcze w dalszym ciągu, ale za dobytek. I wiemy, że w ciągu 6 lat Jakub bardzo mocno się wzbogaca, bo Pan mu błogosławi według tego ślubu, który on składa Panu, tego warunku. Pan mu błogosławi. Mijają 20 lat. Laban i Jakub, myślę, że czuje się tam dosyć dobrze, chociaż zaczynają się te stosunki rodzinne psuć. Laban zaczyna zazdrościć swojemu zięciowi, że wręcz go dominuje swoim bogactwem. I jak czytamy 31 rozdział, a 13 werset, powrót Jakuba do ziemi ojców nie nastąpił z jego woli. Bo czytamy tak. W nocy, we śnie znowuż odzywa się Bóg do Jakuba i mówi tak. Jam jest Bogiem z Betel, a więc nawiązuje do ślubu. Gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi. Polecenie od Boga. Jakub posłusznie wykonuje. Zawarł taką umowę z Panem Bogiem. Pan Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, błogosławił mu. Nic mu nie brakowało, a wręcz odwrotnie wzrósł w znaczenie i potęgę. A teraz otrzymuje polecenie. Wstań, zabierz co twoje i wracaj do ziemi, bo tam jest twoje miejsce, a nie tutaj. I jak idziemy dalej do 32 rozdziału, 6 a 7 werset. Wiemy, że Jakub się zebrał, a jeszcze może ten moment chciałbym zaznaczyć, że istotnie może nie bardzo tak przejmował się Jakub obietnicami Bożymi. Bo ta żona, na którą najbardziej kochał, Rachele, co wywozi ze swojego domu? Bożki, bożki pogańskie. A więc jakoś Jakub nie przekonał, nie nauczył przez 7-13 lat, że to są bogowie obmierzli, że Bóg jest jeden, zabiera z sobą. I gdyby nie spryt Racheli, mogłoby się z jej życiem źle skończyć, bo było przecież tam powiedziane, u kogo znajdzie, niech śmiercią umrze, Jakub powiedział. Rachela wywozi te bogi, ale to tylko chciała... Co go może czekać w tej ziemi chananejskiej? A wiemy, co może czekać. Jego brat, który był mężem zbrojnym, który był mężem znaczącym, który 20 lat temu postanowił, że swojego brata zamorduje, zabije. I teraz Jakub wysyła przed sobą sług i mówi, dowiedzcie się, w jakich intencjach może mnie spotkać i Ezaw. I gdy słudzy wracają, to mówią co? Idzie brat twój na spotkanie twoje, ale w potędze 400 mężów zbrojnych. Jakuba ogarnia przerażenie. On nie jest zbrojny. On nie ma takiej gwardii za sobą. On jest sam z dziećmi małymi, chłopcami, z niewiastami i z dużym dobytkiem. I jak czytamy dalej w tymże samym rozdziale, 32 rozdział, a 9 i 12 werset mówi tak. Jakub ten czas, nie widząc innego wyjścia, modli się do Pana Boga i mówi, potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama, Boże ojca mego Izaaka, ale nie ma Boże mój. Mówi, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu. Bo tylko o tym kiju, mówi, nie przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję go się, że przyjdzie, zabije mnie i matkę z dziećmi. Boi się, nie taj. Modli się do Pana Boga. Mija cały dzień, odpowiedzi od Boga nie ma. Jeżeli w innych momentach znamy odpowiedzi Pana Boga natychmiastowe na modlitwy, jak Daniel, jak wiemy, zapisane jest, że gdy się modlił, to stanął anioł przed nim i mówi, na początku twojej modlitwy Bóg mnie posłał do ciebie. A tutaj modli się, mija cały dzień, dramatyczny dzień. Jakub próbuje, nie mając odpowiedzi od Pana Boga, zabezpieczyć się w jakiś swój sposób. Dzieli obóz, dzieli dzieci, stada na dwa obozy. Przeprawia przez ten potok jabłok. Natomiast sam zostaje po stronie tej, jeszcze od strony syryjskiej. I w ten czas następuje noc. Spotyka się i dochodzi do tej walki, której wspominaliśmy. Do walki. Walczy z mężem, z którym
nie wie, kto to jest. Walczy i przemaga tego męża, ale jak gdyby wyrównane siły są, nie ma zwycięzcy. I w ten czas anioł prosi, mówi, puść mnie, bo wschodzi zorza. A Jakub odpowiada, nie, nie puszczę cię, dopóki mnie nie będziesz błogosławił. Wspomnijmy sobie tekst dzisiejszej manny. Jeśli by się ktoś schraniał, nie, co? Nie ma upodobania Bóg w takim. I gdyby się Jakub schraniał, nie podjął tej walki, nie dostałby, nie otrzymałby błogosławieństwa. Nie zostałby Izraelem. Nie byłoby tego, tych następstw innych. Ale wiemy, że w końcu anioł błogosławi. I pyta, jakie jest imię twoje? Zna doskonale imię. Odpowiada Jakub, Jakub. I wiemy, że błogosławi i zmienia mu imię na imię Izrael. Już nie będziesz trzymającym zapięte, nie będziesz podchodzącym, ale będziesz Izrael, co się wykłada bojownik Boży od tego momentu. Ale dokonuje jeszcze o dziwo, jeżeli ma być bojownikiem Bożym, to anioł dokonuje dziwnej rzeczy, bo uderza w staw biodra Jakubowego i od tego momentu Jakub jest co? Palekim. Od tego momentu już utyka na nogę do końca życia. Jakiż to ma być bojownik kaleki? Zauważmy, Bóg nie szuka mocnych siłą, ale mocnych duchem. I jeżeli cokolwiek mógł mieć jeszcze Jakub nadzieję jakąkolwiek na spotkanie z swoim bratem Ezawem poprzednio, przynajmniej licząc na swoją własną siłę, to od tego momentu myślę, że już tylko mu pozostało zaufać Panu Bogu. I to czyni właśnie. Dochodzi właśnie do tej walki i zostaje Jakub zwycięzcą, chociażby wyglądało, że jest pokonanym, bo jest kalekim. Otrzymuje błogosławieństwo. I jeżeli dokładnie czytamy, to tam pisze w ten sposób, że w tym momencie wzeszło słońce. I można sobie to porównać, to co prorok Malachiasz mówi. Boga przyrównuje do czego? Do słońca. Oblicze Boże od tego momentu już szło nad Jakubem. Opieka taka bezpośrednia, widoczna była nad Jakubem. Fanuel, to tłumaczy się na polskie oblicze Boże. Oblicze Boże było przy Jakubie. I dochodzi w końcu do spotkania tych dwóch braci. Ale zauważmy, jakie dziwne spotkanie. Nigdy nie mógł marzyć, myślę, tak nawet Jakub, w swoich największych marzeniach, pragnieniach. Bo czytamy 33 rozdział, a 10 werset mówi tak. Rzekł Jakub. Tu rozmowa między Ezawem a Jakubem. Czytam tylko wyjątki z powodu czasu. Mówi, rzekł Jakub. 10 werset. O nie, proszę cię, jeślim zdobył życzliwość twoją, przyjmij dar mój ode mnie, bo oglądałem oblicze twoje jako oblicze czyje? Jako oblicze Boże. A więc co? Wynika z tego jasno, że oni nie mieczami się spotkali, ale istotnie musieli sobie padnąć w ramiona. W ten czas, kiedy Bóg działał w stosunku do Jakuba, kiedy toczyła się walka, kiedy Jakub zwyciężał anioła, w ten czas na pewno i Bóg zadziałał na serce Ezawa. I jego zamiary zamordowania swojego brata zmieniły się na inne zamiary. Na zamiary jego przyjaznego przyjęcia. I czytamy tego samego rozdziału 33, a 20 ostatni werset. Króciutko jest zapisane takie słowa. Tam też postawił ołtarz, Betel, wrócił Jakub do Betelu, nie chciał szybko iść z Ezawem, mówi, wrócił do Betelu, tam też postawił ołtarz i nazwał go. Zauważmy, Bóg jest Bogiem nie już Abrahama, nie tylko Izaka, Bóg jest Bogiem Izraela. Od tego momentu Jakub jest, nie jest Jakubem, Jakub jest patriarchą, Jakub jest prorokiem, sługą Bożym. prawdziwie takim sługą, jakim sobie życzy Bóg. Takie drogi musiał przejść ten, żeby z Jakuba, z takiego normalnego człowieka na sługę Bożego wiernego. Buduje tam ołtarz i właśnie wypełnia te śluby, jakie złożył Panu Bogu. Tyle mówię historia, którą czytamy z Pisma Święte. Gdybyśmy tylko mieli powiedzieć tą historię, na pewno jest ciekawa, barwnie napisana, ładna historia, ale zastanowimy się może, czy z tej historii można wyciągnąć jeszcze jakąś inną naukę. Myślę, że tak. Jeżeli już Bóg do Rebeki powiedział, że w łonie twoim znajdują się dwa narody, jeżeli błogosławieństwo było dane dwóm synom jako dwóm narodom już, oni się stali ojcowie dwóch narodów, to zastanowimy się, jakby to teraz mogło wyglądać w stosunku do Izraela, cielesnego Izraela, i do Ezawa, do narodów arabskich. Przecież to są jedni i drudzy bracia, ale bracia jacy, żyjący w przyjaźni, znamy od wiecznej nieprzyjaźni. Może jak gdyby ta nieprzyjaźń jeszcze zakiełkowała od ich ojców, praojców, Jakuba i Ezawa. I to w ich sercach tak rośnie. Ale często zastanawiamy się, jakże się może rozwinąć ta historia. Jakie zakończenie ona weźmie. Postaramy się może pokrótce przenieść historię Jakuba, tą opisaną w Piśmie Świętym, na historię narodu izraelskiego. Wiemy, że przyszedł moment, gdy naród izraelski utracił łaskę. Zapowiedział Chrystus Pan to. Zostali rozpędzeni pomiędzy wszystkie narody. Istotnie to trwało i nawet jeszcze w dużej dozie trwa do dni dzisiejszych. Było, pamiętamy, że rok 70 po Chrystusie, zburzenie, zdobycie Jerozolimy, zburzenie świątyni. Drugi taki najazd ostateczny dokonał się jeszcze w 135 roku. I cesarz Hadrian wydał edykt, rozkaz, że jeżeli by jakikolwiek Żyd pokazał się w obrębie Palestyny, ma być natychmiast zabity. I ci Żydzi od tego momentu, ci, którzy wolali kiedyś, a te słowaśmy wspominali 2000 lat temu, że krew jego na nas i na dziadki nasze, tą krew spływała człowieka sprawiedliwego, Syna Bożego, za to, że żądali jego śmierci. Wiemy, że byli tułaczami. Byli nazywani narodem bez kraju, bez ziemi. I nie wiem, z pewnością braterstwo znają, ale wspomnę tylko jako ciekawostkę, że pierwszym narodem, który dał prawa narodowi żydowskiemu, była Francja. W 1709 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło prawa, pierwsze prawa dla narodu żydowskiego, bo dotychczas żadnymi prawami w żadnym kraju się nie ochraniali ich. Oni tylko musieli z tym swoim sprytem, doświadczeniem, tak jak Jakub jest powiedziane, podchodzeniem zdobywać majątki, zdobywać znaczenie. Natomiast praw nie posiadali. Tak jak Jakub musiał uciekać do ziemi syryjskiej tam, tak ten naród izraelski, cielesny naród izraelski był rozpędzony po wszystkie ziemi, po wszystkich krajach. Ale jak wiemy, że naród Jakub w ziemi syryjskiej przez okres 20 lat obrósł w co? W rodzinę, a więc się rozmnożył, ale i obrósł w dobra doczesne. I nie wiem, ale z pewnością tu braterstwo większości pochodzenia polskiego znają takie powiedzenie, przed wojną było w Polsce, że Żydzi dosłownie byli już tak butni i mówili, że wasze ulice, ale nasze co? Nasze kamienice. Majątki były w rękach żydowskich. I do dni dzisiejszych znamy przecież rody bardzo wielkich finansistów żydowskich. Zresztą tu znacie też są. I tak trwało. Trwało, że oni nie mieli tych duchowych dóbr, tylko mieli dobra ziemskie. I czytamy w proroctwie Daniela te słowa, 12 rozdział, a pierwszy werset. Jako werset na dowód, że istnieje już która obecność. To jest powiedziane, że gdy przyjdzie Michał, to będzie się zastawiał za synami ludu Twego, Danielu. pierwszym znaczeniu ludu duchowego, ale również w znaczeniu ludu cielesnego izraelskiego. I od tego momentu sprawy Izraela ruszyły z miejsca. Już nie były takie, nic się nie działo. Oni nie tylko cierpieli, tylko i zaczęli mieć pewne błogosławieństwa. Znamy, że takim krajem z kolei, który zaczął dbać i dawać prawa narodowi żydowskiemu, była Anglia. I właśnie tu jedne z takich wydarzeń, znamienny ten kongres berliński, którzy Anglia zdobyła na kongresie berlińskim przywileje na Turcji, żeby ustąpiła prawo jakiejkolwiek mieć nadziei powrotu Żydów do tego kraju. Dzieje się to w 1881 roku. Drugim takim mężem opatrznościowym w tym narodzie był Theodor Herzl, który znamy, że zakłada w pobliskiej tu Bazylei Związek Żydów, narodową strzechę tego narodu. Od tego momentu zaczynają się coś się dziać w tych wydarzeniach tego narodu. Pamiętamy, czytając ze straży, że gdy brat Russell, jeżdżąc po Palestynie, wrócił do Stanów Zjednoczonych, odbyło się takie wielkie zgromadzenie w jednej z sal, gdzie zgromadziło się ponad 10 tysięcy Żydów. I brat Russell rozpoczął tym znamiennym wersetem z proroctwa Izajaszowego, 40 rozdział od pierwszego wersetu. Cieszcie, cieszcie lud mój izraelski, mówcie do serca Jerozolimu. I zauważmy, że największym dowodem, że mamo może taką prawdę, że rozumiemy dobrze proroctwa, to właśnie uwidacznia się na tym narodzie. Inne denominacje tego nie mówiły. Badacze jak gdyby z uporem mówili to, tłumaczyli, tak się dzieje. Takim mężem w tym narodzie był Chaim Weizmann, uczony, który się w okresie I wojny światowej zasłużył dla rządu Jej Królewskiej Mości Anglii. I później jako zapłatę zażądał, żeby Anglia cośkolwiek zrobiła dla jego umęczonego narodu. W 17 roku właśnie dochodzi do podpisania i deklaracji, wydania deklaracji Belfora. Znamy to. Ale ten naród był rozpędzony. Oni nie mieli swego języka. Oni mieli tylko język burznicy, język martwy. I takim mężem w tym narodzie był Ben Jehuda. Przez okres 20 lat pracował i uczynił z języka burznicy, z martwego języka, język hebrajskim, którym się teraz posługują. Pamiętamy proroctwo Jeremiasza, 16 rozdział, a 16 werset, gdy mówi, że pośle rybitwów, pośle łowców, po górach ich będą ganiać. I tu możemy się dopatrzyć okresu II wojny światowej, gdy ten krwawy Hitler tak bardzo wiele ucierpiał od niego naród izraelski. Ale jeżeli to zastanawiamy się, to czy tu nie widzimy wypełnienia tych ich słów wołania krew jego na nas i na dziadki nasze, gdy niewinne dzieci w getcie warszawskim i innych gettach mordowano. To było dosłownie w ten czas, gdy braterstwo w 1943 roku obchodziliście pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Dosłownie, proszę sprawdzić w kalendarzu. Dni się zgadzają. Tak się te sprawy toczyły. Ale przyszedł okres czasu, że oni mają wracać. Oni wracają do Palestyny pod presją tych czynów, bardzo brzydkich czynów, złych, jakie Hitler dokonał na tym narodzie. Sympatie całego świata zwróciły się do tego narodu. I pamiętamy, że ONZ uchwala deklarację, że ma powstać państwo izraelskie prawie po 2000 lat. I deklaracja zostaje proklamowane państwo Izrael 13 maja 1948 roku. Ale tejże samego dnia w nocy wybucha pierwsza wojna pomiędzy Ezawem a Jakubem, tak bym powiedział. Pomiędzy Izraelem a Arabami. No i teraz może pytanie, dlaczego? Dlaczego bracia się biją? Myślę, że taką odpowiedzią może być, które powinniśmy sobie wstawić, w jakim momencie ten Izrael cielesny jest. Czy jeszcze przed potokiem Jabok, czy już po? Czy otrzymał te błogosławieństwa od tego anioła? Czy został zmieniony na tego duchowego Izraela? Już nie w znaczeniu duchowym, jak rozumiemy, nowe stworzenie, ale że łaska wróciła do nich
Myślę, że odpowiedź jest, że nie. Jeszcze oni wierzą w swoją siłę i wiemy, jak się podzbroją. Jeszcze wierzą, że oni, że przyjaźń Stanów Zjednoczonych innych im pomoże. Ale wiemy z kolei, jest powiedziane proroctwo Zachariasza, nie ma czasu go cytować, jest powiedziane, że co? Że jeszcze będzie ucisk Jakubowy, zauważmy, nie Izraela, Jakuba, jeszcze przyjdzie. I gdy przyjdzie do tego, w tym ucisku, Izrael pozna Pana. A gdy pozna Pana, pamiętamy, co apostoł Paweł mówi. Odrzucenie ich jest łaską dla nas pogan. Przyjęcie ich będzie tylko zmartwychwstanie. I gdy czytamy proroctwo Ezechiela, gdy mowa jest o Gogu z ziemi Magog, wymienia wiele ludów, które przyjdą na tą spokojną ziemię. Ale zauważmy dokładnie czytając, nie ma tam narodów arabskich. Jak dojdzie do pojednania, nie wiemy. Może namiastkę widzieliśmy, gdy Sadat zajechał do Jerozolimy. Myślę, że w ten sposób, że Bóg zadziała na serce jednego i drugiego, że z nieprzyjaciół zamienią się w braci. I oby Bóg dał, żeby ten czas jak najszybciej, najrychlej przyszedł. Bo ich pojednanie, ich przyjęcie przez nich Pana będzie oznaczało zmartwychwstanie, o które się modlimy. I dałby Bóg, żebyśmy jak najrychlej tego doczekali. Dziękuję.